Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam, pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria i zapraszam na czas rozmów niedokończonych. Podejmiemy temat, który nosi tytuł W obronie prawdy o polskiej branży futerkowej. Temat ten będziemy realizować z naszymi dzisiejszymi gośćmi, których bardzo serdecznie witam na antenie Radia Maria Telewizji Trwam. Są nimi pan Szczepan Wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Oraz pan Marek Miszko, Fundacja Polska Ziemia.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzień dobry.
Witamy serdecznie i od razu rozpocznijmy, ponieważ ten tydzień, który minął, był dla pana takim tygodniem, panie prezesie, trudnym dla firmy, ponieważ wiemy, że miały miejsce dwa pożary. Jeden to właśnie hodowli, drugi również na terenie właśnie pańskiego gospodarstwa. I czy wiemy, jaka jest sytuacja? Czy znane są przyczyny tych pożarów?
Może zacznę od początku. Jakie okoliczności towarzyszyły wybuchowi tych pożarów? Owszem, były dwa. Miały miejsce dwa pożary. Jeden w środę, drugi w ostatni poniedziałek, w Dzień Niepodległości. Tak jak w przypadku drugiego pożaru nie ma żadnych wątpliwości, że było to podpalenie. Pytanie tylko brzmi, czym konkretnie kierował się sprawca tego czynu. A w pierwszym przypadku policja oraz prokuratura bada okoliczności i szczegóły wybuchu tego pożaru z racji tego, że były to niejasne okoliczności, wymagające sprawdzenia, zbadania wszystkich jak gdyby okoliczności, tak jak powtórzę się, wybuchu tego pożaru. A więc zastanawiamy się, jakie były faktyczne cele i motywacje tych osób, które stoją za tym podpaleniem, tym drugim, gdzie mamy pewność, że taka sytuacja miała miejsce. Zobaczymy. Podejrzenia już są.
Pan jest hodowcą zwierząt futerkowych.
Tak, prowadzimy rodzinne gospodarstwa rolne, które zajmują się hodowlą zwierząt futerkowych, ale nie tylko. Zajmujemy się również produkcją zboża, uprawą zboża, produkcją paszy dla zwierząt, ale również hodowlą bydła i produkcją mleka, a więc szeroko rozumiane gospodarstwa rolne zajmujące się hodowlą zwierzęcą i produkcją.
Czyli branża futerkowa jest panu bardzo dobrze znana.
Bardzo dobrze, ponieważ najważniejszym jak gdyby biznesem, że tak powiem, działalnością, którą się zajmujemy, jest właśnie hodowla zwierząt futerkowych. Prowadzimy rodzinnie kilkanaście takich gospodarstw na terenie całego kraju, ale są to wszystko gospodarstwa rodzinne. I tak, tą branżę znamy bardzo dobrze, zajmujemy się ją już dobrych kilkanaście lat, a pierwsi moi bracia, którzy zajęli się tą hodowlą już od ponad 20 lat, zajmują się właśnie hodowlą zwierząt futerkowych.
Tak, to pan Szczepan Wójcik, tak aby też i nasi słuchacze, i widzowie mieli pojęcie, prawda, z kim mamy przyjemność. I jeszcze pan Marek Miśko, Fundacja Polska Ziemia. Powiedzmy też, czym się zajmuje ta fundacja?
Fundacja została powołana po to, aby odczarować pewną sytuację, która ma miejsce w Polsce od dawien dawna. Czyli my to nazywamy komunikowaniem wsi z miastem, a w rzeczywistości oznacza to, że zespół fundacji tworzą ludzie, praktycy, rolnicy, przy pomocy swoich kolegów z miasta tworzą jedną grupę, aby odczarować przede wszystkim mentalnie, w świadomości naszych rodaków, taką wizję, że bycie kimś z miasta oznacza z automatu bycie kimś lepszym, a bycie kimś ze wsi oznacza automatycznie kimś gorszym. Staramy się też uświadamiać ludzi, że transfer mieszkańców wiejskich do miasta oraz miejskich do wsi, co teraz ma bardzo duże znaczenie, szacuje się, że 50 tysięcy naszych rodaków każdego roku wyprowadza się z miasta na wieś. To jest ogrom. Nie oznacza wcale, że jest to awans społeczny i że zmienia człowieka w jakąś lepszą postać, nie? W lepszy twór. Wcale tak nie jest. O tym świadczą zupełnie inne rzeczy. Jesteśmy w katolickiej telewizji, w katolickim radiu, więc wiemy, że człowiek i jego kształt nie wynika z tego, gdzie mieszka. I staramy się to ludziom tłumaczyć. I myślę, że nam coraz bardziej to wychodzi.
To cieszymy się, że właśnie taki skład jest w naszym dzisiejszym spotkaniu, w naszych dzisiejszych rozmowach. Przypomnijmy, w obronie prawdy o polskiej branży futerkowej. Z jednej strony właśnie osoba, która zajmuje się tym na co dzień, hodowlą właśnie zwierząt futerkowych. Z drugiej strony osoba, która gdzieś jest związana z komunikacją. Bo chyba wokół tej branży futerkowej dość duży panuje zamęt właśnie komunikacyjny. Coraz częściej mówi się wręcz o likwidacji tej branży i że przeciwnicy też twierdzą, że ta gałąź no, nie przyniesie jakiegoś rolnictwa, jakiegoś dużej straty, prawda, w Polsce i nie odbije się to jakoś znacząco na naszej polskiej gospodarce. Może właśnie pokażmy, jak to wygląda, jaka jest skala tej branży, jakie również no, przynoszą korzyści, czy to dla państwa, czy to dla obywateli.
Zacząłbym od tego, że ataki na branżę futerkową w Polsce trwają nie dlatego, że branża jest mała i nie przynosi żadnych zysków, tylko wręcz przeciwnie, dlatego, że branża jest bardzo prężna. Osiągamy największe i najwyższe noty na światowych giełdach, na światowych rynkach. Dlatego, że stanowimy autentyczne i prawdziwe zagrożenie dla naszej zachodniej konkurencji, również z krajów skandynawskich, ale też z Chin i z Rosji, gdzie te hodowle coraz mocniej się rozwijają. I właśnie dlatego, że jesteśmy bardzo prężni, dlatego te ataki są, bo warto zwrócić uwagę, kiedy te ataki się zaczęły. Otóż właśnie w momencie, kiedy zaczęliśmy wyprzedzać i wypierać z rynku normalnymi, rynkowymi metodami naszą konkurencję, czyli po prostu jakością. I nagle co się okazuje? Nagle okazuje się, że ta branża, bardzo prężna, która zajmuje czołowe, pierwsze miejsce pod względem jakości produkowanego surowca, nagle w przekazie medialnym organizacji ekologicznych jawi się jako zła, jako barbarzyńska. Dzisiaj to my, hodowcy, zwierząt futerkowych szczególnie, ale to my jesteśmy pierwszym elementem, musimy tłumaczyć się z tego, że jesteśmy rolnikami, z tego, że mamy czelność zajmować się hodowlą zwierząt futerkowych. Oczywiście powód ataków na nas jest taki, że najpierw trzeba zrobić czarny PR. Najpierw trzeba pokazać, że branża jest słaba, że branża nie przynosi żadnych wartości dodatnich do budżetu. Mało tego, zwierzęta są męczone, w związku z powyższym, co trzeba zrobić? No najlepiej trzeba zakazać. Nie ma mowy o podnoszeniu standardów, jest mowa o zakazach. A więc kto będzie beneficjentem? Otóż beneficjentem tego zakazu w Polsce będą przede wszystkim kraje, które tej hodowli u siebie bardzo chcą, czyli kraje skandynawskie, Dania, Finlandia, kraje, które przodują w hodowli zwierząt futerkowych, oraz Rosja i Chiny, które bardzo mocno tą hodowlę rozwijają. Ale co znamienne i co bardzo istotne, na polskim rynku wcale nie konkurujemy między sobą, między innymi rolnikami, którzy zajmują się hodowlą zwierząt futerkowych. Otóż konkurujemy z niemieckimi, powtarzam, z niemieckimi firmami utylizacyjnymi, dla których to branża futerkowa jest jedyną konkurencją. Więc mówimy tutaj o bardzo nieczystej walce gospodarczej, do której organizacje ekologiczne są wykorzystywane w sposób bezpośredni, gdzie organizacje ekologiczne tylko używają pięknych słów, mówiąc o miłości do zwierząt, mówiąc o szacunku do zwierząt, nie mówiąc absolutnie o szacunku do rolnika, o szacunku do człowieka. Mówią wyłącznie o miłości do tych zwierząt i o tym, że w zasadzie zwierząt wszystkich gatunków należałoby zakazać w dłuższej perspektywie czasu. Ale od czegoś należy zacząć. A należy zacząć od zwierząt futerkowych, bo jest najłatwiej, oraz zwierzęta futerkowe dzisiaj najmocniej konkurują swoją jakością na rynkach międzynarodowych.
Czyli zdaniem pana będzie to pewnego rodzaju proces, który będzie następował w związku z zakazem hodowli dalszych zwierząt.
Zdecydowanie tak.
Wracając do właśnie zwierząt futerkowych, to takim koronnym argumentem, który dziś wysuwany jest przeciwko tej branży futerkowej, to między innymi właśnie te warunki, w jakich są hodowane zwierzęta. Chociażby parę dni temu na antenie telewizji publicznej został wyemitowany reportaż, który właśnie mówił o takich skandalicznych warunkach, w których były hodowane bodajże lisy. Zdaniem panów jest to przykład problemu, z jakim gdzieś zmaga się branża futerkowa na szerszą skalę? Czy jest to czarny PR? Jest to jednostronne przedstawienie sprawy?
No, niestety nie jest to czarny PR w tej kwestii, chociaż poniekąd, ale zacząłbym od takiego porównania. Nie zamykamy dobrych mediów tylko dlatego, że na rynku istnieją złe media. Na przykład mające za cel mówienie nieprawd. Bo są takie media, słuchacze, widzowie dobrze wiedzą, jakie to są media, które nic innego nie robią, tylko wprowadzają zamęt, donoszą na Polskę. I ze względu na to, że funkcjonują źli dziennikarze, nie zakazujemy dziennikarstwa w ogóle. W Polsce, tak jak w każdej innej branży, w każdym innym zawodzie, znajdują się po prostu złe i dobre postaci, takie charaktery. I są też złe i dobre gospodarstwa. Z tym, że tych gospodarstw złych jest promil. Hodowcy zwierząt na futra w Polsce, którzy jeszcze do niedawna, 2 lata temu, eksportowali swój produkt w 99%, a na eksporcie opiera się siła gospodarki, nie na produkcji wewnętrznej. Eksport jest wskaźnikiem, jednym z najważniejszych wskaźników potęgi gospodarczej danego kraju. Eksportowali za 2 miliardy złotych produktu. Rynek jest elastyczny, więc to się zmienia. Dzisiaj jest to mniej, bo są też słabsze zimy, ale one później przychodzą. Jest taki bilans, że jest 7 lat sytych i 7 lat, to biblijnie też wszyscy wiemy. I to rzeczywiście działa, bo tak jest w przypadku hodowli zwierząt na futra. 7 lat sytych i 7 chudych. I te gospodarstwa słabsze są pokazywane przez organizacje ekologiczne jako powód do zamknięcia wszystkich innych, na przykład tych, którymi pan prezes dowodzi, a które są w znacznej większości i wpływają na to, że hodowle zwierząt na futra są pierwsze na świecie, jeżeli chodzi o jakość surowca, drugie w Europie i teraz nawet się szacuje, że na świecie, bo wyprzedziliśmy Chiny, jeżeli chodzi o produkcję i eksport. I teraz, jeżeli mielibyśmy zakazywać potężnej gałęzi rolnej, która oczywiście jest jednym z elementów składowych całego rolnictwa i każdy, kto zna się na rolnictwie, dlatego kolejni ministrowie rolnictwa stoją w obronie hodowli zwierząt na futra, bo znają się na rolnictwie. Wiedzą, że na przykład hodowla zwierząt na futra jest opłacalna z tego względu, że utylizuje odpady pozwierzęce, na przykład. Czyli z drobiu, z pozostałości przetwórstwa rybnego, hodowcy na futra to skupują i zamieniają w karmę dla swoich zwierząt. Jeżeli tego nie będą skupowali, to drób nie zarobi, przetwórstwo rybne nie zarobi, ale będą musieli zapłacić za zutylizowanie tych produktów w spalarniach, które należą w 95-7% do Niemiec obecnie w Polsce. I to jest jedna sprawa. Druga natomiast jest taka, że szacuje się, iż 70% użytków rolnych w Polsce to są użytki, które, na których są, jest zasiewane zboże, które nie jest przeznaczone do użytku przez człowieka, bo takie mamy w Polsce gleby. Więc co się dzieje z tym 70% tego, co Bóg nam dał w postaci plonów? Otóż są zamieniane na pasze dla kolejnych gatunków zwierząt. Między innymi dla zwierząt hodowli zwierząt na futra. Wcześniej było ich 10 milionów, teraz jest ich około 5-6 milionów, bo mówię, koniunktura spada, ale one właśnie zjadają te zboża, które nie są przeznaczone dla człowieka. To jest system naczyń połączonych. I gdy dodamy sobie jeszcze to, co dzieje się w zachodniej Europie, co dzieje się w Holandii, olbrzymie protesty w Holandii, które były połączone na trzy terminy podzielone, gdzie kilkadziesiąt tysięcy rolników wyjechało, zablokowało drogi dojazdowe do stolicy administracyjnej kraju. Z jakiego powodu? Z tego powodu, że w roku 2014 została tam zakazana hodowla zwierząt na futra. Rolnicy mówili, nie róbmy tego, bo organizacje ekologiczne, lewackie, lewicowe, wcale nie oczekują od polityków zamknięcia konkretnej grupy, tylko wprowadzenia pewnego modelu ideologicznego do życia. Czyli w ogóle rezygnacji z hodowli zwierząt, jako takich, dlatego że zwierzęta w ich odczuciu odczuwają tak jak ludzie. I nie powinno się ich hodować, dlatego że jest to nieetyczne. Nieważne, czy norka, czy inne zwierzę, dla tych ludzi są to zwierzęta, które odczuwają identycznie jak ludzie, mają wolę. Niektórzy nawet twierdzą, są tacy publicyści bardzo głośni, którzy mówią, że zwierzęta mają duszę i będą sądziły tych ludzi na sądzie ostatecznym. To jest pewna ideologia. I teraz, kiedy patrzymy na system holenderski, tam zakazano hodowli zwierząt na futra, a dzisiaj rolnicy protestują, bo politycy liberalni w połączeniu z lewicowymi wpadli na pomysł, aby ograniczyć hodowlę zwierzęcą w ogóle w Holandii o 50%. Ze względu na zmiany klimatyczne. Zwierzęta mają według nich produkować na tyle dużo gazów cieplarnianych, co sprawia, że Ziemia przestaje się kręcić albo kręci się szybciej lub wolniej. Nie pamiętam tego. W związku z tym lodowce wchodzą w tarcie, topią się. Czy podobne niedorzeczne historie?
Obserwujemy zatem bardzo mocne działania różnego rodzaju ideologii, które właśnie mają za zadanie odwrócenie tych wartości. Mają za zadanie najpierw właśnie promowanie zwierząt, a człowiek przestaje się liczyć. O tym między innymi mówił ksiądz profesor Tadeusz Gus podczas konferencji tutaj w Toruniu w 2017 roku. O tym także między innymi jedna z europosłanek z jednej z partii polskich w słowach niewybrednych wypowiadała, prawda? To też niesamowicie jakże kole w uszy. I zdanie panów, jak to właśnie wpisuje się w to, co panowie teraz przeżywają, co przeżywa właśnie cały futrzarski przemysł, branża?
No przede wszystkim trzeba zobaczyć, nawet tu mamy przykład z ostatnich dni, pierwszy parlamentarny zespół, jaki został założony w nowej kadencji Sejmu, nie dotyczył ochrony dzieci, ochrony zdrowia ludzkiego, w ogóle człowieka. Pierwszy parlamentarny zespół, jaki powstał w nowym parlamencie, nazywa się Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt. Oczywiście nie mam nic przeciwko, żeby powstał taki zespół, ale chyba tutaj widzimy pewną tendencję, tak, pewien kierunek. Jeśli pierwszym zespołem jest zespół, który ma dbać o dobro zwierząt, a nie ten, który ma dbać o życie ludzkie, no to chyba już możemy zacząć mówić o pewnej niebezpiecznej właśnie niestety ideologii, która coraz śmielej wstępuje już nie tylko do szkół, bo tutaj przecież to jest też elementy ideologii. Bo ja chciałbym zwrócić uwagę, że zwierzęta futerkowe są wyłącznie elementem, nie celem samym w sobie. To jest wyłącznie element dużo szerszej ideologii, z którą dzisiaj się zmagamy. Ideologii, która odwraca wartości, w zasadzie wprowadza antywartości, która na pierwszym miejscu stawia zwierzęta, na razie je zrównuje z człowiekiem, za momencik zwierzęta będą ważniejsze niż ludzie. Już można dostrzec zachowania niektórych celebrytów, niektórych aktorek, które występują chociażby dzisiaj w obronie zwierząt futerkowych. Ogromne billboardy i plakaty są w Warszawie za setki tysięcy złotych.
Gdzie przeciwko. Przeciwko zwierzętom.
Ale bo chciałem dokończyć, tak? Zwierzęta futerkowe, gdzie trzyma nieżywe zwierzę, tą norkę, tak? W obronie, żeby nie zabijać tych zwierząt, żeby chronić te zwierzęta i za wprowadzeniem tego zakazu zwierząt futerkowych. Natomiast ta sama aktorka występuje, jest na wszystkich czarnych protestach. Występuje przeciwko życiu ludzkiemu, czyli występuje za legalizacją aborcji. Tutaj mówimy oczywiście za związkami homoseksualnymi i tak dalej. Tak? My mówimy tutaj o właśnie tej ideologii, z którą dzisiaj musimy się zmagać i której jesteśmy pierwszym elementem. Tak? Dzisiaj zwierzęta futerkowe, jutro będą świnie, pojutrze będą krowy. Już się mówi głośno, że krowy są gwałcone, że mleko jest odbierane, że w zasadzie zwierzęta powinno się kochać, a nie je zjadać, że w zasadzie możemy jeść rośliny. Jeśli dzisiaj pozwolimy na ograniczenie i na likwidację hodowli zwierząt futerkowych, no przecież chyba nikt nie podejrzewa, że nagle wszystkie organizacje ekologiczne się zamkną. One się nie zamkną, bo one żyją z pieniędzy ludzi, którzy wpłacają im 1% podatku, czy też z innych niejasnych, szemranych interesów. A więc nie będzie zwierząt futerkowych, będą inne cele. Tak jak ma to miejsce w krajach Europy Zachodniej. I nie łudźmy się, że oddając zwierzęta futerkowe zatrzymamy tą ideologię. Przeciwnie. Ta ideologia i te organizacje ekologiczne nabiorą wiatru w żagle i będą atakować dalej i mocniej.
Problemem tych organizacji ekologicznych, drogi ojcze, jest to, bo zazwyczaj, powiedzmy sobie tak, widzowie i słuchacze przyzwyczajeni są w mediach do tego, że jak rozmawia się o obronie konkretnej branży rolnictwa, to przyjdą ludzie, którzy będą przedstawiali nie tylko cyfry, tabelki, statystyki, i będziemy rozmawiali o tym, dlaczego to jest tak ważne i potrzebna gałąź rolnictwa. I jest. I rozumiem, że będziemy mieli jeszcze dzisiaj czas, aby o tym dokładnie porozmawiać. Natomiast problemem tych organizacji jest to, że oni trafili na ludzi, którzy bronią tych hodowli, ludzi, którzy są jednocześnie z twardymi kręgosłupami katolikami, czyli my. Ludzi, którzy wyznają konkretne wartości i którzy patrzą znacznie dalej niż mógłby nieinteresujący się tematem patrzeć na przykład jakiś polityk czy dany nasz rodak. Widzimy, że jest to konkretna tendencja działająca w ramach pewnej inżynierii społecznej i ekologia jest tylko jednym z elementów, które ma wprowadzić tę inżynierię w życie. Dehumanizacja człowieka i humanizacja zwierząt. Kiedy ja słyszę, że te zwierzęta są hodowane na futra, są gorzej hodowane niż w gorszych warunkach niż inne zwierzęta, to jest nieprawda. To jest kłamstwo. Krowa mleczna w zasadzie 80% swojego życia spędza na stojąco, zamknięta w takim boksie i stoi. To jest dobre traktowanie? No chyba nie. Więc zlikwidujmy krowy mleczne. Trzoda chlewna. W podobnych warunkach. Przecież nikt chyba na polana nie wypuszcza trzody chlewnej, żeby sobie pobiegała. Zresztą po co? Mówi się, że świnia nie widzi nieba, więc po co miałaby wychodzić, skoro i tak go nie zobaczy. Więc stoi w takich warunkach, że jest zamknięta w takim boksie i stoi. Więc zlikwidujmy trzodę chlewną, bo pewnie się męczy. No przecież wyobraźmy sobie, że skoro porównujemy zwierzęta do ludzi, to niech człowiek stoi przez 80% swojego życia, nawet nie usiądzie. To są jakieś aberracje. To są rzeczy, które do nas dzisiaj docierają i rolnicy zdają sobie z tego sprawę w Polsce, ale i w Europie, że przespali pewien moment. Oni byli zafiksowani na punkcie tego, aby bronić siebie, bronić rolnictwa pod kątem i patrzyli tylko w tym kierunku, że tu chodzi o przedsiębiorstwa, gospodarkę. A kiedy przyjrzy się temu bliżej i zobaczy, na czym polega ta inżynieria, to zaraz sprawdzimy, że 100% ludzi, którzy są z tamtej strony przeciwni hodowli konkretnym gatunkom zwierząt, są równocześnie za wszystkimi standardami, które chce wprowadzić taka bolszewicka, marksistowska nowa nawała. Identyczne są. Wszyscy ci ludzie są zwolennikami aborcji, związków LGBT, wszyscy nienawidzą kościoła, nienawidzą księży, nienawidzą katolików, są ateistami bądź nie lubią Boga lub się z nim pokłócili lub na niego obrazili, a zwierzę staje na piedestale. I kiedy słyszę o tym, zresztą zwróćmy uwagę, nie mówi się już, kiedyś mówiło się, jest trochę za wcześnie, pewnie w rozmowach niedokończonych radiowych, wieczornych już takiego słownictwa będzie można używać specjalistycznego, ale kiedyś nie mówiło się o zwierzętach, że zwierzęta mają ciała. Przecież dzisiaj nieustannie słyszymy, że ciało zwierzęce znaleźli. Znaleźli ciało jelenia potrąconego. Jakie ciało? Ciało to jest świątynia Ducha Świętego człowieka. Zwierzę nie ma ciała. Jest truchło zwierzęcia. Prawda? Tak samo mówi się o tym, że zwierzę ma uczucia. Zwierzę nie ma żadnych uczuć. Bo nie jest w stanie. Oczywiście nerwowo tak, biologicznie. Ale nie ma czucia z punktu widzenia teologii takiego ludzkiego. Bo nie ma woli. Zwierzę nie ma woli. Jak się klaśnie, to zwierzę ucieknie. I to nie polega na tym, że ono się boi. To jest instynkt. A nam się próbuje wmawiać. Widzimy zwierzęta, które chodzą w sweterkach, w bucikach. No kiedyś to było dobre w bajkach dla dzieci. Kot w butach. I wszyscy się z tego śmiali. To było takie śmieszne. A dzisiaj ludzie naprawdę koty w butach ubierają. I to wcale nie sprawia, że one szybciej gdzieś się przemieszczają.
Pewnego rodzaju widzimy przewartościowanie pewnych spraw. Ale też wracając do działań tak zwanych ekologów, bo to po działaniach się też poznaje, prawda, dane środowiska danych ludzi. I chociażby wracając do tematu Puszczy Białowieskiej, prawda, to jest też niesamowicie zastanawiający temat, że poprzez protesty, między innymi ekologów właśnie, została wstrzymana wycinka drzew zarażonych poprzez kornika. I na skutek tego dzisiaj już 1/4 tejże puszczy jest martwa. Jest martwa. Co więcej, kornik atakuje kolejne podlaskie lasy.
Prywatne.
Osób prywatnych tak samo, prawda? Dajmy to. I to jest też niesamowicie zastanawiające, że tutaj, jeśli chodzi o puszczę, prawda, działania, no, które naukowcy mówili, nie tędy droga, zupełnie nie tędy. Chociażby patrząc na kraje Europy Zachodniej, Bawaria, tam, gdzie był kornik, wycięto i uzdrowiono sytuację, u nas nie. Kolejne sprawy związane właśnie z działalnością ekologów to, gdzie byli, kiedy był zrzut ścieków do Motławy? Gdzie byli ekolodzy, gdy był zrzut ścieków do Wisły? Gdzie są ekolodzy, kiedy do Polski wożone są odpady, nieczystości z całej Europy? Gdzie są ekolodzy, kiedy płoną śmietniska i trują ludzi? No to są bardzo konkretne fakty, prawda, które no, dają do myślenia, o co tutaj chodzi. czy chodzi o dobro przyrody, o dobro zwierząt, o środowisko, czy o jakiś interes?
Ja myślę, że każdy doskonale wie, o co chodzi. A zawsze chodzi w tym przypadku o pieniądze i różne szemrane interesy. Jeśli mówimy o Puszczy Białowieskiej, ja przypomnę, że świętej pamięci Jan Szyszko, który był naprawdę ofiarą ogromnego hejtu i ataku na niego, zarówno politycznego, jak i właśnie przez organizacje ekologiczne, chciałem powiedzieć, że okazało się, że miał rację i wygrał wszystkie postępowania przed międzynarodowymi trybunałami do tego, i komisjami do tego powołanymi, które miały sprawdzić, czy faktycznie ta Puszcza Białowieska, czyli chore drzewa, powinny być wycięte. Wtedy protestowały organizacje ekologiczne, pseudoekologiczne. Ale gdzie są dzisiaj? Ci ludzie, którzy mieszkają właśnie koło tej puszczy, którzy żyją z tej puszczy, dzisiaj, proszę sobie wyobrazić, nie mają prawa do tej puszczy wejść. Nie mogą zbierać drewna na opał, muszą dowozić 80 kilometrów drewno w momencie, kiedy mieszkają przy lesie. Wożą drewno do lasu. Taka jest dzisiaj sytuacja. I to wszystko spowodowane jest działalnością ekologów polskich, a tak naprawdę z nazwy polskich. Proszę zwrócić uwagę na Greenpeace, gdzie większość nazwisk jest niemiecko brzmiących.
W zarządzie?
W zarządzie oczywiście. Więc tutaj mówimy o naprawdę ogromnych interesach różnych firm, korporacji, które wykorzystują do walki politycznej, ale i gospodarczej właśnie te organizacje. A więc gdzie one się pojawiają? Pojawiają się tam, gdzie są pieniądze, a nie pojawiają się tam, gdzie nie mogą tych pieniędzy zarobić. Ewentualnie polityka mówi inaczej, czyli nie atakują określonych grup politycznych z racji tego, że z nimi po prostu najnormalniej w świecie współpracują. A więc przykład Puszczy Białowieskiej jest absolutnie dobitnym tego przykładem. Dzisiaj mówimy o ogromnych atakach właśnie tych organizacji ekologicznych. A propos pożaru, który wydarzył się u nas. Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę, że przez ostatnie tygodnie, przez ostatnie miesiące staliśmy się twarzami obrony polskiego przemysłu futrzarskiego i w pewnym sensie rolnictwa w takiej formie, w jakiej go dzisiaj znamy. Co się dzieje? Ogromna fala nienawiści, hejtu wylewana na nas, na moją rodzinę, na nasze rodziny, życzenia śmierci, życzenia umierania w męczarniach, naprawdę niewybredne komentarze. Dzisiaj mamy podpalenie, ja myślę, które jest efektem tak naprawdę szczucia. Jeśli my jako rolnicy, ja jako hodowca jestem nazywany mordercą, barbarzyńcą i w ogóle wszystkim, co najgorsze, to być może ktoś postanowił wziąć sprawę we własne ręce i rozprawić się. No skoro rząd sobie nie radzi, no to ja poradzę. W takim wypadku tego człowieka należy wyeliminować. Nie możemy tego wykluczyć. Media, lewicowe media, które nas nieustannie atakują, lewicowe organizacje, które nas atakują, uważam, że dążą do tego, żeby nas zastraszyć, żebyśmy nie wychodzili z domu, w cudzysłowie, po prostu, żebyśmy publicznie nie zabierali głosu. Więc mamy bardzo niebezpieczną sytuację. Ja uważam, że mamy do czynienia absolutnie ze zjawiskiem ekoterroryzmu w coraz gorszej formie. Bo ekoterroryzm nie polega wyłącznie na wysadzaniu, podpalaniu. Polega na zastraszaniu, żebyśmy się bali. Ale jeśli się nie boisz słów, to przechodzimy do czynu.
Ale w Polsce to się również dzieje. To są sprawy nienagłaśniane, ale przecież w roku 2014 pod Kozienicami policja zatrzymuje człowieka, u którego znajdują 200 kg ładunków wybuchowych i człowiek ten, to jest znana sprawa z mediów lokalnych, ale ona gdzieś tam mocno nie wybrzmiewała, który konstruował ładunki wybuchowe odpalane za pomocą telefonu komórkowego ambon myśliwskich. Ambona myśliwska, która ma 6 metrów wysokości, 6-7, i on to robił zdalnie. Zakładał ładunek, wysadzał. Gdyby tam był ojciec z dzieckiem na tej ambonie, myśliwy, który chciał coś pokazać, i ten człowiek nie wie, kto jest w środku. Wysadza, żeby ją niszczyć. Jest oczywiście zatrzymany, otrzymał wyrok więzienia, jest w więzieniu, ale takie rzeczy się dzieją. Mieliśmy człowieka, który wysadził przecież stosunkowo niedawno, bo 2 lata temu na Śląsku wysadził fragment nowo powstającego osiedla, dlatego uważał, że deweloper buduje to osiedle w miejscu, gdzie tam żyją jakieś robaczki czy coś takiego. To też głośna sprawa lokalnie, powiedziało się o niej raz i nagle to wszystko zanika. Nikt tematu nie kontynuuje. Znaczy, kiedy w Polsce dochodzi do sytuacji, że powstaje jakaś, nie wiem, powiem z ostatnich tam godzin, dni. Prezes tam z Konfederacji Korwin-Mikke zasnął w parlamencie. To potrafią o tym 2 dni rozmawiać. Bo zasnął jakiś już tam 80-letni mężczyzna, polityk, może był zmęczony, nie, ale 2 dni o tym mówią. Jakby to było najważniejsze dla Polski. A w tym czasie pierwszy zespół założony w nowym parlamencie to jest do spraw zwierząt. Posłanka komunistycznej partii razem została właśnie przewodniczącą zespołu do spraw rodziny, aborcjonistka. I zamiast mówić o tym, ja to dzisiaj czytałem na Facebooku Radia Maryja, i zamiast mówić o tym, o tych ważnych sprawach, to mówi się o tym, że jakiś tam polityk sobie drzemkę przyciął, no przyciął, nie przyciął. Dla Polski to nic nie zmienia w zasadzie. Przyśnie też się myśli o różnych rzeczach fajnych, może coś się natchnie, nie? Ale chodzi o to, że te poważne tematy są spuszczane na bok. I teraz tak samo było w przypadkach tych wysadzeń, które miały miejsce w Polsce również. To były akty ekoterroryzmu. Powiedziało się o nich raz, ale tematu nikt nie pociągnął, nie kontynuował. Jakby jakaś kurtyna miała spaść na to. O tym nie powinniśmy mówić, to jest niedobrze o tym mówić. Ja do końca tego nie rozumiem. Mechanizmy, myślę, znam, a im bardziej o nich myślę, tym bardziej jestem przerażony. W sensie, że się boję. A boję się Boga w zasadzie tylko, ale jak im bardziej wchodzę w te mechanizmy, kto skąd bierze pieniądze, jaka organizacja gdzieś tam $500 000 z zagranicy przyjęła na walkę z hodowlą zwierząt w Polsce, w klatkach, to chodzi o drób przede wszystkim. Później patrzę, że Niemcy w zarządzie takiej organizacji. Później patrzę, że jakiś ekolog wchodzi sobie na jedną z najważniejszych elektrowni w kraju, bełchatowską. Wprawdzie on tam pomylił kominy, bo wszedł na komin, niektóry wydziela jakieś substancje smoliste, tylko wszedł na komin chłodniczy, stamtąd para szła, on protestował przeciwko parze najprawdopodobniej. Natomiast kto go tam wpuścił? Jak to jest możliwe, że jakiś człowiek z zewnątrz wchodzi na teren, który jest strzeżony najbardziej? Bo on mógł tam wnieść ładunek wybuchowy, cokolwiek, wysadzić to w powietrze, pozbawić 1/4 Polski prądu. Jeżeli jesteśmy poważnymi ludźmi, to powinniśmy zakładać każdą taką rzecz. Bo ktoś powie, a to jakby wysadził, to jest 10% szans. Daj mi, człowieku, 10% szans, że wygram w totolotka, to całą swoją pensję postawię, bo 10% to jest bardzo dużo. I to jest strach. Wchodzą na budynki użyteczności publicznej. Niedawno na kancelarię prezydenta weszło kilku tych przecież ekologów, którzy zrzucili tam jakiś baner, że Polska ma z węgla nie korzystać. Zatrzymali statek z węglem, z antracytem, który rzeczywiście był kupiony przez Czechów w Afryce i miał być wysłany do Czechów, do Czech. Czechy, jak wiadomo, nie mają połączenia z morzem, więc korzystają z naszych portów. To wcale nie jest dziwne. I przecież to jest piractwo morskie. I ci ludzie nie ponoszą konsekwencji za piractwo morskie.
W obronie prawdy o polskiej branży futerkowej, temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania, wraz z nami są pan Szczepan Wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej, oraz pan Marek Miśko, Fundacja Polska Ziemia. Zapraszamy również widzów oraz słuchaczy do współtworzenia naszego spotkania. Numery kontaktowe do naszego studia są następujące: z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012, spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 0013, lub drugi numer kontaktowy 48 56 657 0014 oraz 2 numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Serdecznie Państwa zapraszamy do współtworzenia. Powiedzieli Panowie sporo na temat właśnie branży futerkowej, na temat korzyści, które płyną, na temat też i tych obaw, które gdzieś są żywione, prawda, w społeczeństwie, czy podnoszone przez ekologów jako takie naczelne. I w tym wszystkim zastanawia taki fakt, że chociażby w Sejmie, prawda, co rusz powraca ten temat, temat zwierząt futerkowych, żeby tą branżę jednak zlikwidować. Skoro jest ona pozytywna, prawda? Skoro przynosi dochody, to zdaniem panów, dlaczego tego typu głosy podnoszą się w polskim Sejmie?
Może tak, zacznę od tego, co ojciec powiedział, że co jakiś czas podnoszą się te głosy. Chyba posłowie nie zdają sobie sprawy, że samo podnoszenie głosu jest już dla nas, rolników, ogromnym problemem. Banki wypowiadają umowy kredytowe. Każą spłacać kredyty zaciągnięte na kilkanaście lat. Nie ma możliwości, żebyśmy bez stresu i bez obawy o dzień jutrzejszy mogli prowadzić biznes. Ja dzisiaj nie wiem, czy dla mnie mój kraj, moja ojczyzna jest bardziej przyjazna do prowadzenia gospodarstwa, do mieszkania, czy być może powinienem się wynieść na przykład do Rosji, gdzie mnie chętnie przyjmą, bo tam potrzebują przecież kapitału obcego. I ja dzisiaj, ale nie tylko ja, my hodowcy zastanawiamy się, w jakim kraju żyjemy. Czy my naprawdę powinniśmy bać się o dzień następny? Czy naprawdę powinniśmy tłumaczyć się z tego, że mamy czelność być rolnikiem, hodowcą i za każdym razem być nazywanym barbarzyńcą i mordercą? Dzisiaj ja jestem tym mordercą i barbarzyńcą, jutro będzie ten, który hoduje świnie. Przecież on też te zwierzęta pozyskuje na mięso i dlatego je hoduje. A więc ja się zastanawiam, czy politycy nie do końca zdają sobie sprawę z tego, co w zasadzie robią. Przecież tak naprawdę, jeśli banki zażądają spłaty kredytów od tak zaraz, bo przecież skoro ma wejść zakaz, prawdopodobnie wejdzie, no skoro tak już niektórzy politycy mówią, a więc proszę mi oddać pieniądze. A skąd ja je wezmę, skoro ja je wziąłem na 15 lat? A co to bank interesuje? To ja mam oddać dom, firmę i wszystko, na co pracowałem, bo jakiś polityk takiej czy innej opcji, który z rolnictwem nie ma żadnego pojęcia, nie ma bladego pojęcia o rolnictwie, ale on dzisiaj dostał się do Sejmu, bo jest wykrzyczany, bo ładnie mówi. I on sobie zażyczył, że oto on będzie kochał zwierzęta i on uważa, że zwierząt nie powinno się hodować. I ja mam, i my wszyscy rolnicy, mamy zamknąć swoje biznesy. Ja mam zabrać swoje dzieci, wyprowadzić się na bruk, bo taka pani, która mieszka w Warszawie, krowę widzi przejazdem, jak jedzie przez wieś jakimś swoim ładnym BMW. I ja mam dzisiaj zamykać to, na co ciężko pracowałem, bo ona tak uważa, bo ona myśli, że wie. A więc ja bym tylko chciał żyć w kraju, który bierze odpowiedzialność za swoich obywateli, a nie straszy, a nie nakazuje i zakazuje. Ja bym chciał żyć w kraju, który mi pomaga, który ja również współtworzę. Bo ja również jestem jego obywatelem i mam takie same prawa jak każdy.
W obronie polskiej prawdy o branży futerkowej. Odbierzmy telefon, bardzo proszę. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica. Kłaniam się Ojcu.
Teraz i zawsze.
Ojciec Tadeusz Rycyk i tym dzielnym panom. Tak, no, z jednej strony współczuję, ale z drugiej strony, no, to jest, pozostaje oburzenie na to, co, na te napady tych bojówek i to już jest bardzo poważna sprawa podpalenia, pożary. To jest coś strasznego. To takie kryształowe noce, to wiemy komu kto robił. To są takie kryształowe noce dla Polaków. I kto to robi? Właśnie państwu takie rzeczy robią. Mam nadzieję, że znajdą tych ludzi, którzy pewno są zbałamuceni. Zbałamuceni i z tą propagandą przerobieni. Tak, no bo jak ja patrzę, aktorka, ale jest nie jedna aktorka, jedna z aktorek, kiedyś mówię to publicznie, tylko bardzo lituje się nad zwierzątkami i tak dalej, ale równocześnie chwali się, że ona dzieci usuwa nienarodzone, czyli zabija, no bo ma, nie pasuje jej dziecko, bo komfort będzie, bo będzie miała trochę więcej ludzi w mieszkaniu, albo jakaś tam pieska czy kotka przytula i bronić te zwierzęta, a dzieci zabijać, prawda? Tak, no to jest jakaś propaganda. My nie jesteśmy przeciwko zwierzętom. Pan Bóg jak stwarzał świat, to najpierw stworzył materię. Jak tak patrzymy na Księgę Rodzaju, to materia nieożywiona, później była ożywiona, później były rośliny, później były zwierzęta, a później był mężczyzna i później była kobieta i to dopiero był cały człowiek i powiedział, wszystko kładę pod wasze stopy. Wszystko złożył pod stopy człowieka, żeby ten człowiek był panem stworzenia, królem stworzenia. Tak. No a tutaj tu jakieś przekręcanie spraw. To jest coś strasznego. Ten ksiądz, profesor Gus, 2 lata temu chyba była to wielka konferencja dla leśników, dla myśliwych, rolników w Toruniu. Było 8 tysięcy ludzi. No i to on mówił jak prorok. Pokazywał, co się dzieje. Mówił ten temat poruszył. Humanizacja zwierząt, humanizacja drzew i zwierząt, animalizacja człowieka. I wtedy były tak straszne naciski na KUL, że ten KUL zrobił jakąś komisję, żeby prześwietlać, za przeproszeniem, poglądy księdza profesora Guza, który jest wybitnym znawcą marksizmu. Tak, nie tylko marksizmu. W każdym razie, no widzę jedno, wiecie panowie, musicie się organizować. Wszyscy, niech rolnicy, hodowcy, wszyscy się organizować. I jeżeli ktoś z tych hodowców tak czeka, a sam boi się wysunąć, no niech wie o tym, że on taki rolnik, taki hodowca już jest kolaborantem zła. I tchórze nie mają przyszłości. Tu nie wolno, trzeba mieć odwagę, rozwagę naturalnie, ale i odwagę. Tak, to jest, słyszałem, że, nie wiem, czy to prawda, że w tym roku jeszcze podobno mają ci prawodawcy zabrać się do futerek, tak jak już chcieli. Tak, tak. No, to Duńczycy pewno skorzystają, na tym inni. I panie Szczepanie, niech pan będzie w Polsce, a nie w Rosji czy na Ukrainie. I Polacy, bądźcie w Polsce. Polska potrzebuje was i waszych poglądów potrzebuje zdrowych, a nie te genderowe takie jakieś. No, dzisiaj słyszałem trochę w info, jak logicznie mówił redaktor Wildstein senior. Rozmawiał z wicepremierem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego o uczelniach. Nie słyszałem wszystkiego, ale wiem tylko tyle, że wicepremier niedawno udzielił wywiadu, że będzie rejtanem, wypowiedział rejtanem, będzie na uniwersytetach dla ideologii gender. Ideologii. To jest bardzo jasne. Gender wiemy, kto to wymyślił. I to jest neomarksizm. Tak. Neostary marksizm w innych szatkach. Tak. Także nie da się rozumowymi argumentami to zdeprawować dzieci i młodzież. A zdeprawować w tej dziedzinie, ta dziedzina to może nie ruszać tylko drzewa, ale przepraszam, stare dziadki, a jeszcze mają zapalenie wyobraźni tutaj. Już grzeszyć nie może, ale jeszcze by chciał. To często tak jest. Przepraszam, ale taki jest człowiek. Mówię bardzo prostym językiem. No i z tym bardziej dzieci tu rozbudzić, młodzież, to będziemy mieli, to jest po nas. Ludzie, to już kiedyś Lew Starowicz mówił, pamiętam to ileś lat temu, mówił, cywilizacje zaczynają padać wtedy, jak wstyd tracą w tej dziedzinie, wstyd. A tu już nie tylko wstyd tracą, ale w ogóle wszelkie hamulce. A więc jest po nas i to jest deprawacja i ja się bardzo dziwię, bardzo się dziwię. Jestem rozczarowany, że w ogóle takie wypowiedzi od ludzi tak zwanej dobrej zmiany. Ale proszę popatrzeć, futerka, gender, jak to idzie. Ale mało, dzisiaj oddali komisję rodziny największej, powiedziałbym, takiej szpicy aborcyjnej. No, dzisiaj oddali je. To są znaki i nie bądźmy naiwni. Ktoś powie, że atakuje kogoś. Mnie zależy na kulturze chrześcijańskiej. To wszystko można szybko zniszczyć. Dobrze, że jest 500+. Dobrze, że są jakieś tam dodatki, że jest 13. emerytura. Dobrze, że to jest. Ale ducha trzeba zachować, a duch jest niszczony w Polsce systematycznie. Teraz będą nam obiecywać złote gruszki na wierzbie, bo zbliżają się wybory prezydenckie. a później powiedzą, nic się nie da zrobić. Po owocach ich poznacie. A jeżeli jeszcze już, a Puszcza Białowieska, to co? O, 1/4 drzew już jest zniszczona. Profesor Szyszko znał te wszystkie sprawy. No to co? To by przed kopem w Katowicach, a dzięki profesorowi Szyszce ten kop w Katowicach miał być. Poszli na to wszyscy, wszystkie kraje. No to go wyrzucili. No. Usunęli wybitnego człowieka. No co z tego, że pogrzeb zrobili jakiś taki, ale to zrobili leśnicy i myśliwi, kilkaset samych sztandarów pokazali, tak. W samych sztandarach niosło sztandary przynajmniej 1500 ludzi. Jeżeli policzymy po trzech przy sztandarze, minimum 1500. Jaki to był pogrzeb królewski. Także, no ale to zrobili i patrzmy. Ja jestem za Polską, za prawością i tak dalej. Nie wolno nam być tchórzami. Nie wolno, trzeba jasno mówić wszyscy i nie kryć jeden za drugim za plecami. Tak. Teraz co do tej puszczy, no to przecież to skandal. To jest skandal. No. Tam już 100 kilometrów dalej czytałem lasy, kornik żre. No. I nic, i cisza. 500+, i to, i tego, piecanki, cacanki, a dalej niech sobie każdy to powie. No. Także nic się, panie Szczepanie, że tak sobie pozwolę tak już. I ten drugi młody człowiek, ludzie, jednoczcie się i niech życzę, żebyście mieli wielu współpracowników i żeby nikt się nie bał. Dzisiaj wykończą tego, a jutro tamtego i wszystkich podkręczają. Trzeba iść razem, organizacje tworzyć, dobre organizacje po katolicku i po polsku. Szczęść Boże. I wtedy damy radę i z Matką Bożą, z Panem Bogiem, z Matką Bożą. Widzimy, jak tamci na zachodzie Pana Boga stracili, Matkę Najświętszą. No i co? I co im daje ten gender? Najedzą się tym rozpustą, najedzą się. No. No i w ogóle szkoda gadać. No. Zniszczona rodzina, a u nas szybko to idzie, to rozkładanie idzie szybko. Ja widzę, ile tych do szkół, jak idą. A rodzice za słabo jeszcze działają. Za słabo rodziny działają w obronie dzieci. Za słabo. Za słabo. Będziecie mieli zniszczone dzieci. No. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy również. Ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja. O, proszę bardzo.
Trudno nie zgodzić się z ojcem dyrektorem. I ja jestem smutny po tym telefonie. Jestem młodym człowiekiem, dopiero 34-letnim, ale Radia Maryja słucham od roku 97-98. I tam dokładnie o tym samym się mówiło w zasadzie. Były trochę inne przypadki. Mówiło się o trochę innych sytuacjach. Ale przecież to radio od samego początku opowiadało o tym, że idzie pewna fala takiego neomarksizmu. No, też dobrze usłyszeliśmy neomarksizm, ale stary marksizm, bo nowe szaty są. Zresztą jak ktoś jest za długo w tych samych ubraniach, to nieładnie pachnie, więc ciężko do domu wpuścić, więc oni zmienili sobie ubrania, a pod tą kopułą jest to samo, co kiedyś. I skoro słyszeliśmy to w tamtych latach, w końcówce lat 90. już za pomocą mediów toruńskich i dzisiaj do tego słyszymy to jeszcze raz i tak naprawdę chyba nie byliśmy w stanie się obronić do końca. Z czym obecnie się spotykamy w Polsce, to jest konsekwencja naszej bierności. Bo tu nie chodzi tylko o te futra. Znaczy, tu nie chodzi o to, że jeden z drugim polityk nie rozumie zasad rynkowych, działalności rynkowych. Co mówił pan prezes? Słowo polityka wydaje mu się tylko słowem, ale dla dyrektora lokalnego banku to słowo oznacza: nie daj drugiej transzy kredytu. Bo jest jakiś niepokój polityczny. Prosty przykład, wracając do tych futer nieszczęsnych. Rolnicy byli zobligowani poprzez pewną umowę dwóch instytucji państwowych, Ministerstwa Rolnictwa i Środowiska, że wszyscy hodowcy zwierząt na futra, w związku z tym, że hodowla zwierząt norek amerykańskich jest, to jest gatunek w pewnym sensie inwazyjny, muszą być ogrodzone dwoma płotami. Jako jedyna w ogóle, jedyne państwo w całej Europie, hodowle na futra w Polsce mają dwa płoty, duże i wysokie, żeby ograniczyć wydostawanie się zwierząt do środowiska naturalnego. I to się w Polsce dzieje. Ale żeby to zbudować na takiej dużej fermie, potrzeba jest kilka milionów złotych kredytu. Co robi więc rolnik? Idzie po kredyt, bank mu ten kredyt udziela nie od razu cały, ale połowę. Mówi, skoro pan potrzebuje 2 miliony, ja panu dam 1 milion złotych na same materiały. Prawda? I mówi, przyjdzie pan do mnie za pół roku, dam kolejny milion. No i w tym czasie materiał leży, czeka na zbudowanie tego płotu. Rolnik idzie po kolejną transzę kredytu, a bank mówi, nie dam panu tych pieniędzy, przepraszam. No ale byliśmy umówieni. Ale bankiera nie interesuje nic ta umowa, bo bankier ma zarobić. Kiedy on słyszy w telewizji, że politycy chcą zlikwidować tę hodowlę, to znaczy, że nie będzie pan miał mi z czego oddać. To rolnik mówi, to co ja mam z tym materiałem teraz zrobić, który kupiłem za poprzedni milion? No, nie wiem, sprzedaj pan. No ale to za połowę to sprzedam. No i co? Z 2 milionów kredytu robi się 3,5. Polityk myśli, że słowo wypowiedziane nie ma mocy, a to jest nieprawda. Banki bardzo mocne. W Polsce w ogóle nie ma rolnictwa bez kredytów. W ogóle na świecie nie ma. To są tak potężne inwestycje, kiedy na przykład przejeżdżamy sobie drogą. Powiedzmy teraz jechaliśmy do Torunia z Warszawy i mijamy po kolei salony na przykład takie samochodowe, prawda? I stoją takie dobre marki samochodów. Ktoś mówi, ale wielki tutaj salon, stoi 20 samochodów, to musi być tam bogactwo. A po prawej stronie mija rolnicze maszyny. I mówię, a rolnicze maszyny. Jeden ciągnik potrafi kosztować 800 tysięcy złotych. To takie tam, te limuzyny, co stoją obok, to się nawet nie równają. To są takie pieniądze. Rolnicy muszą za takie pieniądze to kupować. Politycy muszą zdawać sobie sprawę, że za słowo wypowiedziane jest odpowiedzialność brana. Tyle o biznesie. Taka krótka lekcja.
W obronie prawdy o polskiej branży futerkowej. Hallo, proszę bardzo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku.
Kłania się Jolanta z Dolnego Śląska. Serdecznie witam ojca Dawida i gości w studio. Nie bardzo znam się na temacie, który jest poruszany w tym programie, ale jestem osobą, która kocha zwierzęta. Inaczej niż ludzi, bo wiadomo, że człowiek jest najważniejszy, jest ważniejszy od zwierzęcia, ale no, uważam, że każdy człowiek ma jakąś tam inną swoją wrażliwość. Jeden kocha bardziej, drugi kocha mniej zwierzęta, inny wcale nie kocha tych zwierząt. Ja od zawsze, od urodzenia, zawsze miałam zwierzęta w domu i wychowałam się na wsi. Jak było świnobicie, to ja uciekałam do lasu, żeby tego nie słyszeć i nie widzieć. Nie jestem za tym, żeby na przykład w krótkim czasie likwidować takie gospodarstwa futerkowe, bo wiem, że ludzie pracują tam i jest to ich utrzymanie, takie gospodarstwo, ale no też nie popieram takich gospodarstw. Nie jestem ekologiem i jestem przeciwko aborcjom, ale jest takie jest moje zdanie. I tak myślę sobie, że gdybyśmy my ludzie ze swojego żołądka i ze swojego wyglądu nie zrobili bożków, to na przykład taka krowa czy świnia nie musiałaby stać, tylko byłoby miejsce, żeby mogła się położyć, bo nie wrzucalibyśmy jedzenia na śmietnik i wtedy to zwierzę miałoby lepsze warunki. A jeżeli mamy możliwości produkowania odzieży sztucznych, na przykład futer, no to nie uważam to za stosowne, żeby zwierzęta musiały w ogóle być hodowane, żeby lisy na przykład, czy jakieś tam inne zwierzęta, jeżeli są hodowane tylko i wyłącznie na futra. Bo ja rozumiem na przykład taki kożuch, gdzie owca jest hodowana również na mięso. To jest zupełnie co innego. Ale na same futra, no takie jest moje zdanie. Mhm. Takie jest moje zdanie.
No, mówię, pani Jolanto, I bardzo dziękujemy za również to zdanie. Tym bardziej właśnie jest wielu ludzi niezmiernie też właśnie wrażliwych. To, ta wrażliwość też pobrzmiewa, prawda, w głosie pani Jolanty i w jej wypowiedzi przede wszystkim. I co moglibyśmy takim osobom powiedzieć, które no, cechuje taka duża wrażliwość właśnie na zwierzęta?
Ja bardzo dziękuję za ten telefon, bo może tak. Hoduję zwierzęta futerkowe, ale mam psy, mam koty. Moje dzieci bardzo kochają też zwierzęta. I to nie jest tak, że gospodarz, hodowca, który zajmuje się hodowlą zwierząt futerkowych czy jakiegokolwiek innego gatunku zwierząt, nie kocha zwierząt. To nie jest tak, że hodowcy, w ogóle hodowcy, znęcają się nad zwierzętami i tak naprawdę kocha to się tylko psy, koty, a w zasadzie wszystkich innych to nie powinno się hodować, bo one cierpią. Jeśli dzisiaj powiemy, że w zasadzie to futra, no tylko tak dla futer hodujemy, to tak trochę bez sensu, przecież możemy coś sztucznego mieć. No tak, jutro będzie, ale w zasadzie to tylko hodujemy dla mięsa, przecież możemy jeść rośliny wyłącznie, a dlaczego nie? Przecież możemy. Więc tu jest takie pewne przekraczanie granic. Jeśli dzisiaj dla kogoś futro jest zbytkiem, no przecież nie musi używać tego futra. Ale dla kogoś innego to zbytkiem nie jest. I ja powtórzę, nie ma żadnego znaczenia, czy zwierzęta hodowane są na futro, na mięso, czy na cokolwiek innego. Ważne jest, w jakich warunkach te zwierzęta są hodowane. To jest najważniejsze. A więc to jest jedna rzecz. Druga, a propos futer sztucznych. No, jeśli ktokolwiek wie cokolwiek o ekologii, to wie, że produkowanie materiałów sztucznych, no chyba nic bardziej środowiska nie niszczy, jak właśnie produkcja syntetyków. Jeśli mówimy o naturalnych, nie wiem, reklamówkach, to mówimy na przykład o papierowych, nie mówimy o foliowych. Jeśli by ktoś wiedział, z czego produkuje się futra syntetyczne, w ogóle materiały syntetyczne, a więc są to materiały ropopochodne, my mówimy tak naprawdę o zatruwaniu środowiska. Jeśli mówimy o życiu w zgodzie ze środowiskiem, to mówimy o naturalnych produktach. A takim naturalnym produktem między innymi jest futro. Ja rozumiem, że ktoś może nie chodzić w futrach. Przecież my nikogo nie zmuszamy. Natomiast ja bym bardzo prosił, żeby mnie nie zmuszać, że mam w tym futrze nie chodzić. Jeśli ktoś nie chce jeść mięsa, no niech nie je tego mięsa, ale niech nie zmusza innej osoby, żeby tego mięsa nie jadła. Bo dzisiaj zbytkiem jest futro. Jutro zbytkiem będzie mięso. Już słyszymy, że przecież można wszystko zastąpić wszystkim. Ale czy naprawdę o to chodzi? A więc chciałbym odkłamać tylko jedną rzecz. Ja hoduję zwierzęta futerkowe, hoduję też inne zwierzęta, ale kocham zwierzęta, tak. Dbam o te zwierzęta. Mam psy, mam koty. I to nie jest wyznacznikiem. Więc taka prosta rzecz, no nie do końca. Dziękuję za telefon, ale nie do końca.
Ja się trochę czuję wywołany do odpowiedzi, bo postanowiłem sobie zażartować z tych stojących krów i świnek. Natomiast w behawiorze tych zwierząt nie jest tak, że one potrzebują leżeć. To, żebyśmy ustalili fakty, to też dziękuję pani, ale chciałem panią przeprosić za to, że tak wprowadziłem w błąd, bo to był taki żart. Świnia i krowa jest tak stworzona, że ona nie potrzebuje leżeć specjalnie albo, tak jak człowiek, nie porównujmy tych zwierząt. Koń, który śpi na stojąco, prawda, to on się nie męczy stojąc w boksie, on nie musi się kłaść. To, jakby to też to jest ta różnica. Dobrze, żebyśmy poznawali fakty, natomiast z jedną rzeczą z ekologami się zgadzam tutaj, nie zgadzam się tutaj z panem prezesem, bo uważam, że natomiast że słowo kocham to jest zarezerwowane trochę dla innych funkcji. Trochę też dajemy się wkręcać. Czy kocham żonę, Boga, dzieci, prawda? Zwierząt nie kocham.
Lubię. Mam na myśli, szanuję.
Tak, ale to też fajnie, żebyśmy tak weszli, ale tak. Próbuję jakiś konflikt wywołać na koniec naszej rozmowy. Natomiast to, co bym chciał powiedzieć, to zgadzam się w jednej rzeczy z tymi ekologami wszystkimi, nawet lewicowymi z partii Razem. Oni żądają, żeby był jeden dzień w szkołach bez mięsa, taki wegański. Jest taki dzień, to jest piątek. Nie jedzmy w piątek mięsa. Zapraszam i polecam.
Prosimy bardzo, hallo.
Szczęść Boże, Renata z Lublina.
Szczęść Boże, Renato.
Ja akurat kończyłam studia, które są związane z ekologią i to, co ta pani mówiła wcześniej, to się nijak ma do prawdy. Ponieważ tak jak właśnie pan prezes powiedział, więcej, że tak powiem, szkody dla środowiska będzie z produkcji syntetycznych futer niż z hodowli zwierząt. Zarówno biorąc pod uwagę i odpady, które są po tych zwierzętach. I sama utylizacja futra już zużytego w stosunku do utylizacji futra sztucznego to są dwa światy. Futro sztuczne będzie, tak jak pan prezes mówił, rozkładać się bardzo długo. A natomiast futro naturalne jest futro, że tak powiem, w cykl przyrody wejdzie. Dużo się teraz też mówi o tym, że duży nacisk jest na zanieczyszczanie środowiska przez samochody. A nikt nie mówi o tym, że te samochody ekologiczne, te hulajnogi, rowery, skutery ekologiczne na czymś jeżdżą. To nie jest perpetuum mobile, które się, że tak powiem, ładuje z niczego. Skądś energia do tych baterii musi być dostarczona. Skądś energia, przecież kurczę, nie ze słońca. To jest, ta energia musi zostać wytworzona. A poza tym, no też bierze się z jakichś surowców, które nie są bateriami słonecznymi. Pogadamy o ekologii, jak te baterie, te samochody będą jeździły na słońce, co oczywiście w naszych warunkach klimatycznych nie bardzo ma sens. Ale nie mówi się też o tym, co zrobić potem z zużytymi bateriami. Jaka to jest skala zagrożenia środowiska, utylizacja właśnie tych baterii. To jest masakra. Nikt też o tym nie mówi, że Unia dotowała rolników na, właśnie ona kierunkowała rolników, żeby nastawiali się na taką hodowlę, a nie inną. Na to, żeby to bydło, czy kurczaki, czy trzoda chlewna była hodowana w takich, a nie innych warunkach. Dotacje dostawali rolnicy, którzy spełniali określone wymogi. Te wymogi były narzucone przez Unię Europejską. Przecież mogliby zrobić coś takiego. Unia mogłaby postawić warunki. Dajemy duże dotacje na hodowle ekologiczne. Niech sobie biegają te krówki, te byczki Fernando po łąkach, niech się żywią. I rolnicy by się na to nastawili chętnie, tylko że nikt na to dotacji dużych nie dawał. Musieli przestawić się rolnicy na to, żeby mieć odpowiednie chłodnie do przetrzymywania mleka. Teraz żadna mleczarnia od drobnego dostawcy mleka nie odbierze tego mleka, bo to się nikomu nie będzie opłacało. A no nie wiem, wydaje mi się, że jednak wszystko jest robione w tym kierunku, żeby pomniejszyć rangę polskiego rolnictwa. Ponieważ polskie rolnictwo było uznawane zawsze za dobre, za warunkujące dobrostan zwierząt, za dobre nasze ziemie czyste, nieskażone, prawda? Więc i te rośliny, które rosły, którymi potem żywiły się te zwierzęta, były zdrowe. Nie niosły za sobą bagażu metali ciężkich czy innych skażeń. I wszystko tak wygląda, jakby dążyło, nie wiem, może ja jakieś teorie spiskowe teraz przeprowadzam, ale daję do myślenia, że najpierw było wielkie uderzenie w bydło, bo był gąbczaste zapalenie mózgu, prawda, u bydła występowało. Potem było ogromne uderzenie w drób, a teraz jest ASF znowu. Zabrania się rolnikom trzymać nawet na własny użytek trzodę chlewną w ilości, dajmy na to, dwóch świń. Pomimo tego, że są zdrowe, jeżeli są w terenie, że tak powiem, zagrożonym ASF-em, muszą zostać wybite. To się zaczyna robić tak, jak gdybyśmy my mieli się otworzyć na być tylko rynkiem zbytu. Żeby do nas swoje towary ktoś mógł, że tak powiem, wpychać, wtłaczać, bo nie będziemy mieć własnego rolnictwa.
Pani Renato.
Tak?
Pani Renato, zapraszamy na drugą część naszego spotkania o godzinie 21.30.
Nie wiem, czy się dodzwoni, bo bardzo ciężko.
Zapraszamy serdecznie, bo czas nam tutaj niezmiernie szybko płynie, a chcemy też, żeby nasi goście odnieśli się do słów, które pani wypowiada. Dziękujemy zresztą za nie, bo są one bardzo interesujące. Pozdrawiamy serdecznie panią Renatę. Nie tylko, że interesujące, ale właśnie odzwierciedlające rzeczywistość.
No Bogu niech będą dzięki za mądrość pani Renaty, tej słuchaczki. No to właśnie to jest podejście do sprawy. Ja błagam wszystkich, którzy decydują się zabierać głos w sprawach istotnych dla innych ludzi, dla gospodarki, dla bezpieczeństwa państwa, dla bezpieczeństwa kulturowego państwa. Niech mówią tylko wtedy, kiedy mają coś do powiedzenia. To naprawdę nie jest skomplikowana sprawa. Ja wiem, że to może zabrzmieć mocno, ale słowa mają swoją wagę i rangę. Powtarzane kłamstwo wielokroć staje się opinią już. Taką, która sprawia, że można innych wprowadzić w błąd. Dlatego też powiedziałem o tej miłości do zwierząt, prawda? To nie wolno tak mówić. Zwierzęta nie mają ciał i nie kochajmy zwierząt. Powiem to wprost, więc zaapeluję. Nie kochajmy zwierząt, szanujmy zwierzęta. Ale nie kochajmy swojej żony, Boga, księży swoich kochajmy w kościołach. Módlmy się za nich, ale ojców duchownych, ale nie zwierzęta, bo popadniemy w pewną paranoję. Ekologia właśnie polega na tym, że wszystko jest skupione wokół dwóch greckich słów. Eko i logos. Nauka o ziemi. Wytwarzanie materiałów ropopochodnych i rozkładanie się futer sztucznych przez 1000 lat nie ma nic wspólnego z ekologią. Temat utylizacji kolejny, ASF, przecież to jest na miliony godzin rozmów. Co się dzieje z... Panie prezesie, ile jest w takim gospodarstwie średnim świń hodowanych? 10 tysięcy, jak to można określić?
Różnie, zależy.
Ale tak w Polsce, dyszka 10?
Nie, no troszeczkę mniej. Kilkaset, kilka tysięcy.
Kilka tysięcy. Powiedzmy, że 5 tysięcy sztuk takiej trzody chlewnej w terenie chorym na ASF, z tym zarażonym. Taka świnka to ile waży przed ubiciem tak zwanym?
Kilkaset kilogramów.
Kilkaset kilogramów. 200? 150?
Bardziej, no więcej.
Ja to jestem ten z miasta w tej fundacji. Powiedzmy sobie, że to jest 100 kilogramów, tak żeby uśrednić.
No więcej.
150 kilogramów razy 2000 hodowli. To wszystko trzeba zabić, ubić, bo jest ASF. Co z tym się dzieje? Do ziemi to kopią? No niektórzy tam zwierzęta na cmentarze wożą. To ja wiem, że są takie, powstają nawet poza Warszawą. To ludzie pomniki zwierzętom stawiają. Tu leży wąż Stefan na przykład. To się dzieje tu i teraz. Natomiast co się dzieje z tymi świnkami? Je trzeba zutylizować. A za darmo je utylizować? No nie za darmo. Gdzie? No, a w takim krematorium dla zwierząt. No i kto za to pieniądze bierze? A firma, która jest właścicielem. A kto jest właścicielem? 95-97% to są Niemcy. Może tak jak pani Renata powiedziała, ja tutaj snuję jakieś teorie spiskowe, ale oparte na faktach.
Czas podsumować tą pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Panie prezesie, w obronie prawdy o polskiej branży futerkowej.
Może dla podsumowania chciałbym zaapelować do polityków, ale też do zwykłych ludzi, którzy słuchają opinii wygłaszanych przez organizacje tak zwane ekologiczne, pseudoekologiczne. Ja śmiem twierdzić i mówię to wprost, że te organizacje po prostu kłamią i manipulują opinią publiczną. I ja rozumiem, że niektórzy ludzie z miasta mogą nie zdawać sobie do końca sprawy, jak wygląda hodowla taka czy inna, a więc wszystkie informacje czerpią z internetu oraz ze zdjęć i treści zamieszczanych przez te organizacje. Ktoś te treści zamieszcza i ktoś zamieszcza te treści w jakimś celu. A cel jest jeden, doprowadzić w pierwszej kolejności do obrzydzenia tej hodowli, w drugiej i w konsekwencji tych wszystkich działań do zamknięcia tej hodowli. Natomiast do polityków apeluję o właśnie powagę słów. Pamiętajmy i pamiętajcie, drodzy Państwo, że słowa, które wypowiadacie, mają wartość. Mają wartość dla nas jako rolników i dla innych, którzy bardzo pragmatycznie podchodzą do sprawy, czyli dla banków i osób, które tylko czekają na tego typu słowa i deklaracje zamknięcia tej branży, a nasza konkurencja tylko czeka, żeby wprowadzić te słowa właśnie w życie.
Pan prezes chyba też tak troszeczkę optymistycznie tutaj powiedział o zamknięciu tej konkretnej branży, bo patrząc chociażby na to, co było tutaj wypowiedziane w naszym programie na Holandię, prawda, gdzie 50% hodowli rolnej chce się zamknąć, to chyba to jest pewnego rodzaju krok.
Dzisiaj oczywiście mówimy o pewnym kroku. Dzisiaj atakowane są zwierzęta futerkowe. Z całą pewnością kolejnym krokiem będzie drób, bo już są ataki na drób. Już duże pieniądze płyną z zagranicy z przeznaczeniem na ataki na polski drób. A więc z pewnością my jesteśmy tylko małym, pierwszym trybikiem w bardzo, bardzo dużej machinie propagandy i odwracania pewnych wartości.
A ta propaganda i pewnego rodzaju też działania będą potęgowały się, bo dodajmy, że nowo wybrany komisarz do spraw środowiska, Frans Timmermans,
tak. Przyjaciel Polaków znany.
Tak, jest zakorzałym zwolennikiem wprowadzenia nowego europejskiego zielonego ładu. O tym także w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania na antenie Radia Maria o godzinie 21.30. Serdecznie zapraszamy za tę część. Dziękuję. Naszymi gośćmi są pan Szczepan Wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej oraz pan Marek Miśko, Fundacja Polska Ziemia. Serdecznie dziękuję.
Szczęść Boże, dziękujemy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.